Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną w studiu jest jak zawsze...
Ja, czyli Patryk Brzozowski. Dzień dobry. Z kanału wystarczy. Ale teraz jesteśmy na innym kanale, więc już nie będę mówił z jakiego... Okej. Okay. Z czym dzisiaj? To znaczy...
Zaczynamy od Ferrari.
Poczekaj.
Co u mnie, tak?
Ja chciałem zapytać jeszcze... Co u ciebie?
Doskonale, dziękuję.
Doskonale?
A u ciebie?
Jak noga?
Boli.
Bo redaktor Stachowiak ma cały czas złamiane śródstopie? Dobrze mówię?
Nie. To jest taka kość, która jest na górze stopy i ona odpowiada za to, że kość się pochyla. Jak masz stopę,
no,
to możesz ją wyprostować.
Wiem.
No i ja tego, tutaj jest taka kość, która za to odpowiada i ona jest kaput.
Czyli robiłeś to co zawsze i jak się okazuje, nawet robienie zdjęć samochodom może być kontuzjogenne.
Tak. Chodzenie nie jest.
A jaki samochód był tym nieszczęsnym?
McLaren 720S Spider, także przynajmniej...
Przynajmniej w doborowym towarzystwie. Okej, okay. Zacznijmy od Ferrari zatem, moi drodzy.
Jakiś czas temu został wypuszczony nowy model, czyli model Roma. Na pewno o nim słyszałeś.
Słyszałem. Nawet był w Polsce. Nie miałem okazji się zapoznać.
Ale słyszałeś.
Ale słyszałem. Fajnie. To zawsze miło słyszeć chociaż, no.
I teraz Ferrari miało też w swojej ofercie Ferrari Portofino. Nie wiem, czy pamiętasz.
Tak.
I były takie wizje, że Ferrari Roma to jest tak naprawdę Ferrari Portofino, tylko że bez możliwości składanego dachu.
Tylko o wiele nowocześniejsze.
No i Ferrari mówiło na prezentacji Romy, że tak wcale nie jest. Że Ferrari Roma to jest zupełnie nowe auto. No. I że ono ma nowy silnik, nową skrzynię biegów i nie ma trybu race na tej Manettino, tak?
No widzisz, czyli
w związku z tym, tak, to jest jakby samochód dla innego...
Klienta.
Konsumenta, dokładnie.
Oczywiście.
Dlatego teraz wypuściło Ferrari Portofino M, które tak, ma nową skrzynię biegów, nowy silnik, dokładnie o tej samej mocy co Roma, wyobraź sobie.
I ma tryb race.
I ma tryb race na Manettinie, tak. A? Czyli przypomnijmy, 3,9 litra V8 z turbodoładowaniem, 620 koni mechanicznych, 760 Nm momentu obrotowego.
No pięknie. To rzeczywiście wiekopomna chwila, kiedy Ferrari wypuszcza po raz kolejny coś podobnego. Nie chciałem powiedzieć tego samego.
Odpowiada właśnie za skrót Modificata.
A.
Modificata.
I widzisz, jest
Ferrari Modificata.
Rozwinąłeś
Portofino Modificata.
I od razu jest ładnie, prawda?
Prawda? Jest
Włosko.
Ładniej, a nie M.
Właśnie. Tak samo jak Scorpioneiro.
Scorpioneiro. To jest mój ulubiony samochód.
Widzisz, gdyby się nazywał Abarth S na przykład, Abarth 595S,
to już
by
nie
było
tak
fajnie.
Tak,
ale dodajesz coś włoskiego i już jest pięknie.
Ferrari Portofino M osiąga setkę w 3,45 sekundy. To nie jest 3,4, tylko też 3,45 sekundy.
Jak można mierzyć, podawać czasy w takim zakresie? No okej. 3,45 i co jeszcze?
A 200 osiąga w 9,8 sekundy.
Wiesz, tak samo było z Nissanem GT-R, pamiętasz? Oni też podawali jakąś do setnych po przecinku.
Mhm.
Tak było, gdzieś tam 2,84, 85.
Ale wiesz, dlaczego oni to powiedzieli?
No.
Bo poprzednie Portofino, zwykłe, bez M, osiągało setkę w 3,5 sekundy.
Aha, no to musiało
być lepsze,
oczywiście.
To jest szybsze po prostu, żebyś wiedział, za co płacisz.
No jasne.
Jest o sekundę szybszy do 200 km na godzinę. Także, no.
Oja.
Zrobiło to na tobie wrażenie?
Czyli warto.
Ale to nie jest też tak, że to nowe Ferrari Portofino M dostało nowe wnętrze z Ferrari Romy. Nie, ma stare wnętrze z poprzedniej Romy. Tylko ma silnik i ogólnie skrzynię biegów i wszystkie podzespoły bardzo zbliżone do Romy.
A.
Także jest to taka modificato, ale nie ogromna.
Na pół gwizdka, bo się trochę boimy jeszcze.
Jeszcze nie jesteśmy pewni tej nowej wersji, bo być może, wiesz, wyjdzie jeszcze Roma Convertible, czy tam Spider, czy cokolwiek.
No, ale z tego co wiem, to Roma jakoś tak poniekąd łączy to wnętrze z SF90, prawda? Bo to jest ta linia jedna. Wygląda naprawdę zacnie, powiem ci, naprawdę futurystycznie. Widziałeś to wnętrze na pewno, więc wiesz, że nie wiem, jakbyśmy się odnaleźli. No halo, no przecież to Ferrari, więc ono powinno być klasyczne. A tu jednak nie. Mnogość ekranów.
Ale tam nawiązuje klasycznie wyglądem. Masz ten taki gated shifter do...
No tak, rzeczywiście, faktycznie.
Ma takie wątki.
Taka retrostylizacja, no
dokładnie,
jak to mówię.
Retrostylizacja, to
faktycznie,
jest
dobrze,
słowo.
No to takie smaczki powinny rzeczywiście czasem zostać.
Co nie jest retrostylizacją i co wzbudza kontrowersje? Nowe BMW M3 i
M4. Wszystko.
Nowe BMW M3 i M4 wzbudza kontrowersje.
Widzisz, wszyscy się burzą, a oni dalej idą w swoją stronę. Jak to jest możliwe? Jak oni mogą? I teraz powinno się walnąć pięścią w stół, bo przecież klienci przede wszystkim, prawda? A tu jednak wielkie nerki i okazuje się, że ten samochód wygląda, jak to niektórzy mówią, karykaturalnie. Ale dla mnie wersja M, bo w tych standardowych wersjach one rzeczywiście wyglądają tak dyskusyjnie, bo ja nie lubię słowa kontrowersyjny w kontekście motoryzacji, bo jak miało wyglądać tak, to tak wygląda. Natomiast w wersjach M jest tak atrakcyjnie nawet. Tak widać, że samochód oddycha, nie? Tak można teraz trochę jak...
Nie wiem, dalej mi się wydaje, jakby to był samochód, który robi dzióbek. To jest, wiesz...
Taki bober trochę.
Tak.
No.
Tak jak taka, wiesz...
Uroczy jest.
Blondynka na selfie.
Ale z tyłu wygląda bardzo ładnie.
Z tyłu tak, z tyłu wygląda atrakcyjnie, aczkolwiek z tyłu wygląda bardzo, bardzo, bardzo podobnie do poprzednich M-ek. Także tutaj pewnie dlatego nam się podoba, bo jest czymś, co znamy zwyczajnie.
Tak. Tak jak w tym jednym z filmów było, klasycznych.
Niestety znamy tylko nowy wygląd i wiemy, że będzie z napędem na 4 koła, który będzie oczywiście też odłączany, także będziesz mógł z tego zrobić samochód tylko i wyłącznie z napędem na tył.
I będzie manualna skrzynia biegów, jak się okazuje.
Także dla wszystkich fanów driftowania na Placu Trzech Krzyży, spokojnie,
jest,
BMW
M4,
tak, wciąż będzie mogło robić to, co robicie.
Tak, fajne fotki będą, nie?
To jest super. No. No i wiesz, wszystkie panie będą pod dużym wrażeniem waszych umiejętności. Także...
Dobra, no rzeczywiście, ale masz rację. No tak,
no bo
tak, masz rację.
Moim zdaniem po to się to robi.
No tak.
No,
no ja kiedyś słyszałem wypowiedź pewnego mężczyzny, który powiedział, że wszystko robi się dla kobiet. Pieniądze, samochody, pozycja społeczna, to wszystko jest dla kobiet. W sensie
wydaje
po to,
mi się,
żeby
że nie był
podobać
jedyny
się
w swojej opinii.
Pewnie nie, no. Pewnie nie.
Na pewno kiedyś słyszałeś o takim samochodzie jak Nissan 370Z. Słyszałeś?
Tak.
Słyszałeś, no właśnie, tak. Wiem, że słyszałeś.
Tak, nawet chciałem go sobie kiedyś kupić zamiast A35, ale pomyślałem, za wolny.
No i chyba słusznie zrobiłeś, bo teraz Nissan zaprezentował prototypowy samochód, który nazywa Z-Proto.
A, to okej.
Jest też Z-Proto w wydaniu Nismo.
Mm.
I proszę ciebie, jest to samochód, który wygląda bardzo atrakcyjnie.
Krótko i...
Dalej nie wiemy, ile będzie miał mocy. No. Wiemy, że będzie z manualem, bo na tych zdjęciach wypuszczonych przez Nissana jest wersja z manualem.
Tak.
No i podejrzewamy, że to będzie mały, sportowy samochód, który prawdopodobnie będzie konkurował obecnie z M2, Suprą.
Takie coupe.
No.
Po raz kolejny.
Tak, tak, tak.
Oczywiście.
Tak.
Czyli wzorem wszystkich poprzedników spod znaku Z.
I teraz na szczęście, jak mu opowiadamy o wyglądzie, to możemy powiedzieć ludziom, którzy słuchają same audio, że jest film na YouTubie, bo od niedawna jesteśmy też... Na kanale.
Na YouTubie, na kanale, tak.
Także tutaj możemy wrzucić piękne wizualizacje tego samochodu.
No, wygląda bardzo ładnie. To znaczy, tak hondowato trochę. Nieprawdaż? Czy nie?
Hondowato?
No tak hondowato trochę. Honda ma podobne koncepty zazwyczaj. Takie trochę kanciaste.
Nie wiem. Ten samochód jest bardzo, bardzo nowoczesny. Ja nie wiem trochę, co o nim sądzić.
No ale to w sumie wciąż koncept, więc chyba w finalnej produkcyjnej
wersji... Ale ten koncept wygląda szalenie realnie, trzeba powiedzieć. To nie jest taki koncept, którego byś sobie zupełnie nie wyobrażał na ulicy. Nissan rzeczywiście może coś takiego zrobić.
Mhm. No, być może. Tak, jeszcze jedną taką marką, która mogłaby to zrobić, wiesz, że jest jedna z marek koncernu PSA, ale jak zwykle by się nie udało.
Peugeot?
No, bo tak było z RCZ-em. Rzeczywiście koncept był bardzo podobny do tego, co finalnie wypuszczono, a potem jak było, to wszyscy wiemy.
Nie no, jeszcze na przykład Porsche wypuściło Taycana, który jest właściwie identyczny jak ten Mission E.
Mission E, fakt, rzeczywiście. Tak, natomiast nie wciąż tak wszyscy nazywają Taycana Porsche przyszłości, więc cóż, widzisz, jakie są nastroje w społeczeństwie. A nie tylko u nas zresztą.
W tym tygodniu świat ogarnęła informacja, że Rimac, czyli producent Hyper samochodów elektrycznych.
Chorwacki.
Chorwacki, tak.
No.
Który zresztą eksportuje swoje technologie, znaczy udostępnia swoje technologie w zamian oczywiście za pieniądze. Bo to jest sobie taki mają model biznesowy, że biorą pieniądze.
Ciekawe. To zupełnie nie tak jak my. Zobacz, czyli można jednak, no ale my głupi jesteśmy. No i co zrobili?
Że kupią Bugatti.
Kupią?
Kupią.
Wykupią z koncernu Volkswagena.
Dokładnie.
Waga.
Tak.
Naprawdę? I co, zamienią go w elektryka?
Nikt nie wie, o co chodzi. No wiesz, w ogóle dlaczego Volkswagen miałby sprzedawać swoją markę, która tak naprawdę była marką, która testowała wszelkiego rodzaju ich technologie, które później trafiały do Golfa i poszczególnych innych samochodów.
Nie wiem, może wy wiecie, ale my chyba jeszcze nie. Natomiast to jest jakaś wiadomość, która tak bardzo gruchnęła nagle?
No to jest dosyć niespodziewane. Dotychczas Rimaka nie traktowało się jako kogoś, kto jest w stanie kupić Bugatti.
No nie, ale jak widać, ich technologia sprzedaje się tak dobrze, że nabierają sił.
No i okazuje się, że to nie do końca tak jest, bo obecnie Porsche posiada 15,5% akcji Rimaka. Porsche. Mówiliśmy o tym Porsche.
Samo Porsche. No,
firma Porsche.
Jasne, no to mówiliśmy o tym jakiś czas temu.
W ramach tego zakupu Bugatti przez Rimaka Porsche zwiększa swoje udziały do 49%.
Czyli już niebezpiecznie zbliżamy się do pakietu większościowego.
I staje się jedynym mniejszościowym akcjonariuszem Rimaka.
Mhm. Mhm. No, czyli ten deal wcale nie jest taki nierealny, jak się okazuje, bo...
Ten deal się wydarzy, tak, moim zdaniem.
Volkswagen ma w tym jakiś interes na pewno.
Bo ogólnie ta cała struktura, z tego co ja zrozumiałem, może nas poprawicie, jeśli to źle jakoś na to...
Zabrzmi?
Tak. Może nie do końca to dobrze zrozumiałem. Ryzykuj. Ale wydaje mi się, że to wygląda tak. To znaczy Bugatti należało bezpośrednio do Volkswagena.
Tak.
No, i teraz Bugatti zostaje sprzedane do Rimaka.
Tak.
Który to Rimac będzie pod kontrolą Porsche. Także w gruncie rzeczy wszystko zostaje w ramach rodziny,
no,
bo Volkswagen i Porsche mają tam jakieś umowy i są ze sobą bardzo blisko związane.
Je.
Dziękuję. Także tak naprawdę...
Makes sense. Dobrze,
to
może tak być.
Moglibyśmy mówić, że Porsche kupuje Rimaka, a nie, że Rimac kupuje Bugatti.
Pytanie,
przynajmniej tak mi się wydaje.
Pytanie, kto o tym jeszcze nie wie?
Wiesz, wszyscy o tym zaczęli nagle mówić. No, o Rimaku nie mówiliśmy od jakichś, nie wiem, 2-3 miesięcy i nagle wszyscy znów...
Fakt.
Zaczynamy mówić o Rimaku, także jest to bardzo, bardzo...
No, jest to prawdopodobne. Sprawa. Jest to prawdopodobne, no.
I przechodzimy do ostatniego tematu, zanim zaczniesz opowiadać o...
DeLorean. O, wiem,
jakoś
że wszyscy chcecie o tym
idzie,
usłyszeć.
Nie? Tak, ten... No. Zgrabnie te tematy.
Dobrze.
Wypuszczamy
z siebie. Lecimy. Jak karabin.
BMW 128 Ti.
Ti?
Ti.
A. Okay.
Wiesz, co to jest?
Trochę tak jak kojarzy mi się z kartą graficzną od NVIDII. Tam, wiesz, są takie wersje 1660, na przykład Ti.
Ale albo... wiesz co, jak zaczynałem się interesować motoryzacją, to jak słyszałem E46 330 i CSI, to też mi się wydawało, że to jest jakieś takie mambo-jumbo, jakby, że o co chodzi.
Jakiś nowy chipset od Intela.
Tak, tak, dokładnie. No. A z czasem się do tego przyzwyczajasz.
Fakt.
No teraz już nie robi na tobie wrażenie, nie wiem, BMW M135i X-Drive. Doskonale wiesz, co to za samochód.
I, tak, wydaje
no
mi
właśnie.
Się, że wiem. Wydaje mi się,
jego
że
obraz
wiem.
Pojawia ci się przed oczami.
Tak.
No, to teraz mamy BMW 128 Ti, które to ma konkurować z Golfem GTI, Hyundaiem i30N, Focusem ST. Mhm. Czyli będzie to samochód, który ma dużą ilość mocy przekazywaną na przednie koła.
W ilości 270, 80?
265.
265. No
czyli
to bardzo
chyba,
podobnie do najmocniejszego
chyba
te Golfa samo, GTI.
Nowy, no tak. No. Nowy Golf GTI albo Focus ST chyba, nie? Ma podobnie.
280.
280 ma nawet. No
tak.
Właśnie.
No ale to wiesz, tam pewnie, jeżeli chodzi o przyspieszenie od 0 do setki, które interesuje najbardziej wszystkich, to pewnie różnice będą nieznaczne.
6,1 sekundy. Za pośrednictwem 8-biegowej przekładni automatycznej.
Właśnie, a propos automatycznej przekładni, to nie wiem, czy widziałeś, ostatnio przyszła do nas informacja prasowa z Hyundai'a, że nowy i30N będzie miał właśnie takową.
Ale będzie miał tą 6-biegową? Czy...
Dwusprzęgłową.
A dwusprzęgłową.
Automatyczną, tak.
Ale ilu biegową?
7 chyba, z tego co pamiętam.
Tak? No to chyba nowa skrzynia, nie?
Właśnie nie wiem, ale wydaje mi się, że 7. To do zweryfikowania, natomiast wiem, że będzie. Mhm. Więc, a.
Może
zobacz.
Nowy Hyundai i30N będzie miał napęd na 4 koła.
Tego się nie doczytałem, ale to cały czas jeszcze chyba mogę się tego dowiedzieć, słuchaj.
No to w następnym odcinku.
Coś tam pogrzebiemy i damy radę jeszcze. Ale to dobra informacja, bo rzeczywiście to jest jedyna rzecz, która mi w tym aucie brakowało.
Na pewno na 4 koła?
Której? Nie.
Czy
tej przekładni. Ale domyślam się, że to pójdzie w parze z jakimś napędem dalej idącym niż tylko naprzód.
Z sercem tego auta będzie, mówię, wracając BMW. Do 128 Ti.
Do BMW.
Będzie dwulitrowa benzyna. Będzie też mechanizm różnicowy ograniczonym poślizgu typu Torsen. Uh-huh. Z osiągi już powiedziałem, czyli 6,1 sekundy pierwsza setka.
Przyzwoicie.
I ogólnie BMW mówi, że ten samochód będzie się bardzo dobrze prowadził.
Nie mam wątpliwości.
Ale to ciekawe, bo wiesz, BMW chyba nigdy nie wyprodukowało takiego hot hatcha.
Wiesz, możemy sobie tylko poczytać o tym.
Nie, no tam wiesz, mam jakieś testy umówione.
Masz jakieś testy umówione?
No.
Może się uda.
Będę jeździł elektrycznym mini.
No byłoby fajnie. A elektrycznym mini
będę jeździł. Tak, o, tak, za miesiąc podejrzewam.
Ale nuda.
Nie no, podobno jest właśnie, wiesz.
Znaczy dla mnie emocjonujące.
Go-kartowa frajda z jazdy.
Dla mnie emocjonujące, ale tutaj starałem się być takim trybunem ludu. Ten,
rozumiem.
Takim
rozumiem.
Głosem ludu. No i chciałem powiedzieć, że nuda.
Nie no, jak długo w mini nie będzie nuda, V8, nie? To ja nie jestem za
dokładnie
tym samochodem. Tak,
dokładnie no. Tak. Poza tym wiesz.
Przynajmniej 6,3 litra.
No przynajmniej 6 cylindrów, bo od tylu się samochód zaczyna.
No to tutaj będą 4. W 128 tej wracam non-stop do tego samochodu.
No, zmieńmy temat.
Ale nie wydaje ci się, że to jest mało atrakcyjna nazwa? Nie ma żadnego M.
Przed chwilą mówiliśmy o tym, że już się przyzwyczailiśmy.
Nie, no tak, ale jakby nie wiem, to jak jest M135i, to brzmi dla mnie, jakby to było coś takiego.
Tu się
takiego.
Będziesz musiał domyślać, że to jest usportowione BMW serii 1.
No nie?
Bo nie ma oznaczenia M, ani z przodu, ani z tyłu, więc jest takie...
Znaczy i tak będzie miało znaczenie M, bo każdy je kupi w M-pakiecie, ale...
No tak, ale to tyle, co wiesz, co sobie dokładasz do C-klasy w dieslu pakiet AMG, no to też masz takie AMG.
No tak, to o to chodzi. Tak.
No, wiem, ale właśnie a propos tego, że ludzie dokładają sobie pakiety AMG czy M, to producenci o tym wiedzą i u nas...
No co ty?
W sensie, ale wiesz, nie chodzi...
Ludzie kupują takie samochody od nich.
Źle powiedziałem, oczywiście. No. Być może wydało się to trochę śmieszne. Natomiast chodzi o to, że już po jakimś czasie te zwykłe wersje znikają w ogóle. I nie da się kupić na przykład czegoś nie w pakiecie AMG.
No, trochę tak jest.
I tak już, i to jest fakt. I tak rzeczywiście jest.
Ale to jest zastanawiające, bo często te pakiety przychodzą na przykład z bardziej sportowym zawieszeniem do samochodu, który ma na przykład 130-konnego diesla.
Może tak być.
I no ja na przykład, kiedy mam diesla w limuzynie, który tam
chciałbym,
ma jakąś
żeby
moc.
Była komfortowa.
Chciałbym, żeby była komfortowa, a nie żeby się super wchodziła w zakręty i na Nürburgringu robiła nie wiadomo jaki czas.
Lepszy od Kodiaka RS.
Chcę sobie spokojnie pojechać ze sklepu do fryzjera i wrócić do domu. I jakby, żeby ta podróż była możliwie najmniej taka, którą mój kręgosłup pamięta.
Jasna sprawa.
A ładując te sportowe zawieszenie, to jest, wiesz...
Wiem.
W tym korku
coś wiem
jestem...
o sportowych zawieszeniach. Dzisiaj na przykład byłem w Łodzi.
Tak, ty w ogóle
wyobraź sobie.
RCZR.
No,
tam było twardo.
Tam było sztywno, tutaj też jest sztywno, jeżeli chodzi o A35, a dzisiaj byłem jeszcze w Łodzi, także już w ogóle podwójnie mnie wszystko boli. Głowa, kręgosłup, wszystko.
A w ogóle jak jeździłem tą Meganką RSR Trophy
tak,
na Modlinie,
to
rozmawiałem tam z mechanikiem Kuzaja albo z jakimś jeszcze innym kierowcą sportowym. Bardzo przepraszam, że nie wymieniam imienia i nazwiska. Był tam pan, który opowiadał o tym,
no,
że mają te Meganki RS i tak, że te Meganki RS Trophy standardowo mają za twarde zawieszenie. Aha. I jak poluzowali to zawieszenie, zrobili je bardziej komfortowym, to zrobili lepszy czas na tym torze na Modlinie o chyba 5 sekund. Także to nie jest zawsze tak, bo nam się wydaje, że jak zawieszenie jest mega twarde, to oznacza, że czas na torze będzie lepszy.
No tak.
To okazuje się, że niekoniecznie.
No proszę, czyli oni tam sobie modyfikują te samochody.
No tam wiesz,
to
zawieszenie
zakresie
jest regulowane, nie? Także...
Okej, okay. Ono jest tam regulowane? W tym Trophy R?
W Trophy R też, ale w zwykłym Trophy. Oni mówili o zwykłym Trophy.
O, proszę.
No.
Okej. Okay. To nawet nie wiedziałem, przyznam ci szczerze.
A samo Trophy R bardzo fajny samochód, ale to...
No wiesz, no, to chyba limitowane
inna
też,
liga. Tak, tak, limitowany i był na takich typowych slickach torowych.
Widziałem,
było bardzo ciepło.
Na twojej relacji na Instagramie, na który oczywiście zapraszam.
Tak, tak, tak. A rzeczywiście,
no,
zrobiłem.
Widzisz, taka wrzuta.
Na okiem kierowcy. Dziękuję.
Taka wrzuta.
Dziękuję. No i to chyba tyle, co chciałem powiedzieć.
A czyżbym teraz mógł opowiedzieć o tym, jak się jeździło słynnym DeLorean?
Powrót do przyszłości, no dawaj, zaczynaj.
Tak, słynny bohater powrotu do przyszłości, czyli DeLorean DMC-12, albo jak to woli DeLorean DMC-12.
O, to mi się bardziej podoba.
Tak,
DeLorean DMC-12.
Tak po naszemu, nie? DeLorean DMC-12, tak słodko brzmi. Trochę jak zastawa na przykład.
Tak.
No, w każdym razie auto, które jak stoi, wygląda pięknie. Wiesz, tam jest taka...
Drzwi otwierają się do góry.
Stal nierdzewna, niemalowana, drzwi otwierają się do góry, no, bo podobno jego twórca był bardzo wysoki i to dlatego też. Natomiast 20 lat wstecz, no, czyli 20 lat wstecz od lat 80., początku lat 80., produkowano taki samochód jak Mercedes 300 SL.
Owszem.
O takim,
i on też miał takie Gullwing.
Przydomku Gullwing, właśnie. No. Więc tu jest właściwie tak samo. Natomiast jak już wsiądziesz do tego auta, popodziwiasz, stwierdzisz, że jest ładny i chciałbyś się nim przejechać i w ogóle poddasz się całej tej legendzie, która wokół niego narasta, mhm, narosła już właściwie od dawna, bo w popkulturze jest mocno zakorzeniony, No to czar pryska, powiem ci szczerze.
Dlaczegoż to?
Dlatego, bo tam nie da się przyjąć takiej poprawnej pozycji za kierownicą. Siedzisz trochę jak na stołku, niby jest nisko, ale jednak na tym fotelu spoczywasz tylko pewną częścią twoich pośladków i nie jest to najwygodniejsze. I nogi masz trochę do góry.
A to część mimo... lata, czy jakby o co chodzi?
No, poczekaj. Nogi masz trochę podniesione do góry, tak jakbyś, to jakbyś siedział, nie chcę powiedzieć gdzie, ale...
W bolidzie.
To jest trochę pozycja bolidowa, tylko nikt nie pomyślał potem, że trzeba odpowiednio jeszcze kolumnę kierownicy ustawić i pedały. Ale o tym za chwilę. No i właśnie, ja sobie ustawiam odległość do pedałów w taki sposób, jaka powinna być, czyli że po wciśnięciu maksymalnym sprzęgła czy hamulca na odpalonym silniku powinienem tam gdzieś utrzymywać między łydką a udem kąt 11 stopni, w ogóle cuda na kiju i tak dalej. No tak jest wygodnie. Fotel może nie do pionu ustawiony, tak jak powinienem, ale troszkę do tyłu, no bo kierownicy już się nie da wsunąć. No i co? Niby pasuje do tego samochodu, ale jednak okazuje się, że kierownicę mam trochę za blisko, do pedałów wciąż daleko, a to sprzęgło to jest takie do ćwiczenia łydki mocno. No a biję kolanami w kolumnę kierownicy. I jak wrzucam kierunkowskaz, to zahaczam o kolano. W sensie kierunkowskaz spoczywa mi na kolanie, jak go uruchomię. Śmiesznie. Natomiast jedziesz. Jedziesz. I niby jest taki w miarę wygodny. Ta skrzynia pięcioobiegowa tam całkiem przyjemnie pracuje z takim oporem. Gdyby to był nowszy samochód i powiedzmy jeszcze lepiej utrzymany i kompletnie z powymienionymi częściami, no to być może byłoby jeszcze lepiej. Natomiast tutaj nie było się aż do czego przyczepić. Zawieszenie ok, skrzynia ok, pozycja za kierownicą to kompletna katastrofa. Ale widoczność, której też właściwie nie ma, samochód jest kompletnie wolny, no tak bardzo wolny i tam jest 130 koni generowane z silnika 2,9 litra, który jest umieszczony z tyłu. Pierwotnie miał być umieszczony centralnie, ale Lotus potem, który się wziął za usprawnianie tego prototypu, przesunął go to trochę do tyłu. No i tam mamy konstrukcję, która pochodzi ze wspólnej kooperacji Peugeota, Renault i Volvo sprzed jeszcze dekady, czyli z lat 70. Do tego skrzynia biegów z Renault pięciobiegowa, która jak już powiedziałem nie chodzi najgorzej, ale to jest chyba
to
i tak
już brzmi jak katastrofa.
Najlepsza rzecz w tym samochodzie, więc ciężko się tym jeździ, bo nic nie widzisz. Auto bardzo mocno drgania przenosi na karoserię, więc siedzisz w nim i się telepiesz na boki. Nie wiem, czy tak było od nowości. Cholera wie, no nie, zresztą nieważne. Natomiast no, jazda tym samochodem to jest katorga. To jest ćwiczenie pośladków, ćwiczenie łydki, zero wspomagania oczywiście na kierownicy, więc manewrowanie tym autem też jest kompletną katastrofą. Nic ci tam nie pasuje. Ale co jest ciekawsze, bo o samej jeździe to nic więcej, bo to jest po prostu katastrofa i tym samochodem lepiej nie jeździć, lepiej sobie postawić i rzeczywiście chyba większość właścicieli tych aut, a one nie są jakoś specjalnie cenione wśród kolekcjonerów, właśnie tak robi. W ogóle szukałem sobie takich egzemplarzy gdzieś tam na naszych słynnych portalach ogłoszeniowych, to one sięgają gdzieś w okolicach 180-190 tysięcy złotych. Więc to nie jest aż tak bardzo drogi klasyk. Nie jest też bardzo tani, jakby mogła to jazda tym wskazywać.
No.
Ale nieważne. Ważniejsze jest to, jak wygląda historia tego auta, bo nie wiem, czy słyszałeś, ja sobie ją zgłębiłem oczywiście.
W sensie to, co mi opowiedziałeś o tych markach, to brzmi jak jakiś taki projekt, do którego nikt się do końca nie chce przyznać.
Tak.
I tak go sobie przerzuca dalej, bo już zostało w niego zainwestowane tyle pieniędzy, że głupio go odrzucić zupełnie.
I tak się jeździ tym samochodem właśnie. To znaczy, w skrócie, DeLoreana, zanim przejdę do historii tego auta, można określić mianem samochodu, który ktoś wypuścił na rynek, ale nigdy wcześniej nie sprawdził, jak się nim jeździ, czy w ogóle można nim jeździć.
Mhm.
Wsiadasz do niego i ktoś miał marzenie. Mówię tutaj o Johnie, twórcy, John DeLorean, który wcześniej pracował w strukturach GM i był między innymi odpowiedzialny za wprowadzenie na rynek Pontiaca GTO, który wtedy był jednym z najbardziej rozpoznawalnych samochodów sportowych i chyba doszedł aż do pozycji wiceprezesa w koncernie GM. I potem zrezygnował
i jako, że
marzył, to tak powstał GM, przepraszam, nie GM, tylko DMC 12. Mhm. Natomiast historia tego samochodu od początku. Dlaczego on był produkowany, bo ci mówiłem, jak rozmawialiśmy kiedyś przez telefon i mówiłem ci, że on był produkowany w Irlandii. Okazuje się, że właśnie był produkowany w Irlandii Północnej tylko dlatego, że John wtedy, kiedy miał marzenie, to zgłosił się do niego rząd Irlandii Północnej i mu powiedział, dajemy ci 120 milionów dolarów i jedziesz z tym. I on tam sobie postawił fabrykę pod Belfastem. I jednocześnie no, rząd miał w tym jakiś interes oprócz tego, bo okazało się, że w tej fabryce mają pracować katolicy i protestanci z okolicznych miejscowości. To miała być fabryka, która ich połączy. Więc to jest mieszanka trochę wybuchowa. Podobno ci nie pracownicy tak, różnych wyznań był, tak? mieli osobne wejścia do fabryki, ale pracowali razem.
Okej, czyli nie dość, że sam projekt był złączeniem 50 różnych koncepcji.
Tak.
I to później jeszcze wykonawcy tego projektu...
Nie mieli o tym pojęcia raczej. Części, które przychodziły, nie były wcześniej zaanonsowane tym, którzy mieli je składać.
Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że nawet w czasie składania tego samochodu istniała taka pewna doza niepokoju i niepewności co do tego,
jakaś plotka,
co się dzieje.
Jakaś plotka, może nawet to nie plotka, mówi o tym, że Ira, jak wywoływała tam gdzieś w okolicach swoje protesty, to wojsko stacjonowało w tej fabryce jeszcze w dodatku, kiedy był składany DeLorean DMC-12. Więc w ogóle bujna historia, nie wiem, czy jakikolwiek samochód ma taką. No ale idąc dalej, tam jeszcze pojawia się taki wątek, który być może jest owiany jakąś większą tajemnicą, a może jest tylko po prostu jakąś teorią spiskową. No ale za chwilę do niego przejdę. Koniec końców w 1981 roku powstaje ten samochód w fabryce pod Belfastem, skąd drogą lotniczą podobno jest transportowany do USA.
Okay.
No i teraz okazuje się, że kiedy one przylatują do USA, pierwszymi testerami tych samochodów są ludzie, którzy je kupili. A podobno popyt był naprawdę duży, bo
wyglądał fajnie.
Bo wyglądał fajnie i ludzie podobno chcieli nawet płacić za niego więcej niż John chciał. No ale po przylocie na miejsce te egzemplarze musiały być od razu naprawiane, bo były tak wadliwe, tak źle składane przez ludzi, którzy nie mieli wcześniej z tym do czynienia. I okazuje się, że po przylocie po prostu auta były naprawiane i wtedy już mniej było z nimi problemów, ale skarg ogólnie było dużo. No i wtedy John DeLorean, zupełnie nie tak jak my współcześnie pewnie, pomyślał, a zwiększmy produkcję jeszcze. I okazało się, że to zrobił. I no i przestrzelił trochę, bo potem przyszedł kryzys, przyszła inflacja, no i jak wiadomo, posiadanie sportowego samochodu już się raczej nie opłacało. Przynajmniej ludzie musieli to odłożyć w czasie.
Słabego sportowego samochodu.
Tak, natomiast pewnie jeszcze wtedy nikt o tym nie wiedział. Koniec końców produkcja tego auta trwała dosłownie 3 lata, więc może jeszcze ludzie się nie skapnęli. Dopiero po latach stwierdzili, a to jednak był straszny shit. Ja dzisiaj tak na pewno stwierdziłem. No i co, teraz przechodząc do tych teorii spiskowych, okazuje się, że John DeLorean, podobno próbując ratować swoje podupadające przedsiębiorstwo, które wyprodukowało tylko jeden samochód w czasie swojego bytu całego, nigdy więcej nie powstał żaden inny samochód, tylko ten DMC-12.
Wyprodukował, tak? Okay.
Miał inwestować, to znaczy miał wejść w struktury karteli narkotykowych i sprzedawać narkotyki. Podobno FBI nawet go zatrzymało pod zarzutem rozprowadzania narkotyków, za co podobno potem został uwolniony, że w sensie nie udowodniono mu tego. To jest jedna teoria spiskowa. A druga teoria spiskowa jest taka, że ówczesny rząd Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii miał zatopić elementy linii montażowej tego auta gdzieś nieopodal u wybrzeży Irlandii Północnej, tak żeby nikt więcej już tego samochodu nie produkował. Jako, że to był, wiesz, na bazie jakiegoś deala po prostu. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale takie są teorie spiskowe.
Czyli jeszcze nawet jak przestali produkować ten samochód, to dalej toczyły się wokół niego jakieś kontrowersje i walki.
Tak, przez jakiś czas, no. Rzeczywiście. Szokująca historia, niewiarygodna.
Znaczy interesująca bardzo.
Strasznie interesująca właśnie. Taka, której chyba żaden samochód nie miał. A jeżeli miał, to napiszcie, bo chętnie poczytamy na pewno.
Tak, z radością wam opowiemy, jeżeli macie jakiś ciekawy samochód.
Chętnie zgłębimy. Jeżeli znacie takie auta, które mają ciekawą historię, to zawsze możemy pogadać. Ale ten ma nietuzinkową, z pewnością.
To co? Na dziś kończymy.
Tak. Dziękujemy wam bardzo. Pamiętajcie o tym, że zawsze możecie po pierwsze dać łapkę w górę, jeżeli ten film wam się podobał. No i zasubskrybować ten kanał.
I mamy też Patronite już.
Właśnie.
Także jeżeli chcecie nas wesprzeć.
A możecie. Jest to dowolne sumą, oczywiście, dobrowolne.
Albo większą, to zapraszamy.
Możecie
mamy tam dla was różne zachęty, żeby je zobaczyć, musicie tam wejść.
Tak. I będzie nam bardzo miło. Oczywiście będziemy mogli to po prostu tworzyć jeszcze lepiej, jeszcze dłużej.
Być może wyjdziemy ze studia z niebieskim tłem. Wtedy to nam pozwoli to zrobić właśnie.
Tak, bo to robimy kompletnie non-profit, to jest nasza zajawka, jak to mówią popularnie, więc byłoby nam bardzo miło, jeżeli chcielibyście nas wesprzeć.
No dobra, to dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
Dziękujemy wam bardzo, do zobaczenia.
Cześć.